Nikt nie mógł przypuszczać, że w ostatnich latach XIX wieku ludzkość będzie śledzona przez niezliczone światy w kosmosie. Nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, że będziemy obserwowani, jakby ktoś przez mikroskop studiował mrowie rozmnażających się w kropli wody bakterii. Wprawdzie niewielu ludzi dopuszczało istnienie życia na innych planetach, a jednak gdzieś w otchłani kosmosu umysły nieporównanie silniejsze od naszych patrzyły na Ziemię zazdrosnym okiem i powoli, acz pewnie, snuły ponure plany przeciwko nam.
Tak zaczyna się najsłynniejsza chyba opowieść o inwazji Marsjan na Ziemię. Wojna światów Herberta George'a Wellsa. Najazd okazał się skuteczny, poniekąd. Radiowa wersja Wojny Światów, wyemitowana przez stację CBS 30 października 1938 roku, spowodowała śmierć kilkunastu osób, które opuściły swe domy w szoku po inwazji Marsjan. Orson Welles, który reżyserował ten radiowy teatr, nadał opowieści formę relacji reportera z miejsca lądowania. Marsjanie, opuściwszy swe statki, strzelali do wszystkiego, co się ruszało. Zaś sugestywna oprawa dźwiękowa słuchowiska sprawiła, że mniej odporni nerwowo lub bardziej podatni na sensacje zaczęli w popłochu uciekać.
Dziś kwitujemy tę historię z uśmiechem politowania, ale podkreślmy raz jeszcze, były ofiary tej radiowej inwazji marsjańskiej. W dramatyczny sposób splotły się losy radiofonii i popularyzacji astronomii, a spoiwem tego wszystkiego był Mars. Czerwona planeta od wieków wywołuje bodaj największe emocje w rozważaniach na temat pozaziemskiego życia czy obcych cywilizacji. Spośród tysięcy obiektów widocznych gołym okiem w pogodną noc, to właśnie Mars stał się fenomenem popkultury, któremu nie oparliśmy się także i my. 27 sierpnia 2003 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu, w obecności 2000 widzów i wielu tysięcy słuchaczy przy radioodbiornikach, odbyliśmy własną Odyseję Marsjańską w formie multimedialnego pokazu na wielkich ekranach. 15 lat temu to był technologiczny kosmos. Okazją zaś była wielka opozycja Marsa.
Dwie symboliczne daty. 27 sierpnia to z kolei największe zbliżenie obu planet, dwóch najważniejszych dla nas planet, Marsa i Ziemi. A 28 sierpnia to z kolei wielka opozycja marsjańska. Oznacza to, że Mars tak się właśnie ustawia względem Słońca, że jest najlepiej oświetlany i dlatego my, a raczej inaczej, wy Ziemianie widzicie Marsa najlepiej, bo wtedy jest po prostu najjaśniejszy. Świeci wspaniale, więc kierujemy nasz teleskop. Piotrze, jeżeli dostrzeżesz obraz Marsa, daj znać, bo my go już tutaj doskonale widzimy.
Jestem gotów. Mars ustawia się korzystnie względem Ziemi, a my spróbujemy korzystnie ustawić nasz teleskop.
Ci, którzy nie
widzą. I pokazać Państwu, jak wygląda Mars na żywo przez największy teleskop w Toruniu, no i z pewnością jeden z większych teleskopów na Pomorzu i Kujawach.
Patrząc gołym okiem, widzimy tylko bardzo jasną gwiazdę zawieszoną.
Jest obraz.
Jest? Dobrze, trzymajcie.
Jest obraz.
Spróbuję go jeszcze dokładnie wyostrzyć.
Ale już możemy bić wielkie brawa dla Marsa. 55 758 006 km. Tyle było wczoraj. Dzisiaj jest troszeczkę więcej. Za to dziś Mars pokazuje nam 100% swojej twarzy. Na tym właśnie polega wielka opozycja Marsa. Jurku, obraz wydaje się troszkę nieostry, troszeczkę pływający. Z czego to wynika?
No nie ma się co dziwić. Pamiętajmy, Mars jest jeszcze zawieszony nisko nad horyzontem. Mamy przecież atmosferę na Ziemi, prawda? A więc obraz jest bardzo rozedrgany. Atmosfera pływa i rozmywa obraz Marsa.
Temat miesiąca.
Po 15 latach czerwona planeta znów wyłania się późnym wieczorem spod południowo-wschodniego horyzontu. Znów wędruje niewysoko nad widnokręgiem. Znów błyszczy złowrogim, krwistym kolorem. I znów usiłuje zasłonić szczegóły swego oblicza przed nami, tym razem za sprawą globalnej burzy piaskowej. W kalendarzu ponownie występuje data 27, lecz tym razem o miesiąc wcześniej. 27 lipca 2018 roku Mars znajdzie się o 57,8 miliona kilometrów od nas, zatem o 2 miliony kilometrów dalej niż w 2003 roku, ale nie zmienia to faktu, że przeżywamy kolejną wielką opozycję Marsa, zaś następna dopiero w 2035 roku. Warto się przygotować na to wydarzenie.
chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
I znów wypada nam wrócić do muzyki Jeffa Wayna, dokładnie tak jak zrobiliśmy to 15 lat temu na rynku staromiejskim w Toruniu, bo od tego zaczął się nasz multimedialny pokaz. Od wstępu głosem Richarda Bartona, poprzez muzykę Jeffa Wayna i śpiew Justina Haywarda w kompozycji The Eve of the War. Tak zaczyna się wielki musical Jeffa Wayna, Wojna Światów. Musical ujęty w formę rockowego oratorium z udziałem muzycznych i aktorskich znakomitości. Także Liama Neesona, którego później, wiele lat później, młodzi słuchacze i widzowie poznali z sagi Gwiezdnych Wojen. I jeszcze jedna ciekawostka. Wszystkie te fenomeny popkultury związane z Marsem łączy data. 1898. Herbert George Wells pisze Wojnę Światów. 1938. Orson Welles na podstawie Wojny Światów kreuje radiowe słuchowisko, o którym już wiele mówiliśmy i które wywołało taką panikę i tak wielkie zamieszanie. I wreszcie rok 1978. Jeff Wayne tworzy musical Wojna Światów. Wszystkie te daty z ósemką na końcu i ta współczesna 2018. Wielka opozycja Marsa. Zatem okrągłe rocznice tych wszystkich wydarzeń wypadają właśnie teraz przy okazji wielkiego marsjańskiego spektaklu na niebie. A teraz odmienimy Marsa przez wszystkie przypadki, historycznych nie wyłączając, a poprowadzi nas profesor Aleksander Wolszczan.
Gość Radia Planet i Komet.
Skąd się bierze fenomen Marsa w ludzkiej świadomości? Jeżeli mówimy zielone ludziki, to myślimy Marsjanie. Jeśli w powieściach fantastycznych ktoś nas atakuje, to oczywiście Marsjanie. Dlaczego?
Mars egzystuje w ludzkiej świadomości od starożytności, od dawien dawna i chyba od tego trzeba zacząć, prawda? Przecież było to w pewnym sensie astronomiczne przedstawienie Boga wojny i dla Greków, i dla Rzymian z powodu swojego czerwonawego, jak sądzę, koloru. Zawsze był dość prominentną planetą na nieboskłonie, a więc wczesny kontakt ludzkości z planetami oraz faktem, że na niebie są gwiazdy, które zachowują się inaczej niż większość gwiazd. Mars na pewno w tym wszystkim odgrywał istotną rolę, to wiemy. Następnie zainteresowanie astronomów Marsem, już w ten sposób należałoby powiedzieć bardziej profesjonalnych astronomów. Znanym w historii jest włoski astronom Schiaparelli, który dopatrzył się na Marsie kanałów. To, jak wiemy, było optyczne złudzenie związane z niedoskonałością instrumentów i skłonnością ludzkiego wzroku i naszej świadomości do łączenia punkcików w linie proste. To była przecież XIX-wieczna burza, także burza medialna, jak na tamte czasy bardzo istotna, z której wynikało, że na Marsie może istnieć cywilizacja, która buduje kanały. A jak sądzę, największy kapitał, jeśli chodzi o rozgłos, na tym zbił amerykański astronom Lowell, który bardzo długo i z wielkim uporem propagował tę ideę, że tam faktycznie na Marsie istnieją jakieś rozumne istoty. Dalej Herbert George Wells, znany angielski pisarz, swoją cegiełkę przecież do tego dołożył, kiedy napisał naprawdę fascynującą powieść, do dziś fascynującą, Wojna Światów, która później, to jest również bardzo znany fakt, została przez radio wyemitowana w Ameryce i ta emisja spowodowała straszliwą panikę, że oczywiście wszyscy bardzo poważnie do tego podchodzili. No i jest to faktycznie planeta, która jest nam najbliższa nie tylko geometrycznie, tylko fizycznie, ale również z punktu widzenia możliwości istnienia tam życia już w sensie astronomicznym. Znaczy, jeśli spojrzymy na naszego sąsiada wewnętrznego, najbliższego, to jest Wenus, od dawna wiedziano, że jest to planeta, która się nie nadaje, jeśli chodzi o możliwość istnienia tam życia w formach podobnych do tych, jakie znamy, czy o podobnej biochemii. A to dlatego, że tam efekt cieplarniany po prostu spowodował, że ani atmosfera się do niczego nie daje, temperatury są za wysokie, ciśnienie niesamowite na powierzchni planety, to jest po prostu piekło. Mars natomiast, choć niezbyt gościnny, takim piekłem z całą pewnością nie jest, no i od dawna też już istnieje podejrzenie, że być może jest to po prostu planeta, która geologicznie niejako poprzedzała naszą Ziemię. Znaczy być może to, co się u nas dzieje teraz, tam już się dawno stało i znikło. Takie są w wielkim skrócie nowoczesne poglądy na tę sprawę. Wobec tego jest to zupełnie naturalne dla nas laboratorium, także z punktu widzenia możliwości, że życie tam kiedyś istniało i że się do niego w jakiś sposób dokopiemy. Wiemy już, że woda na Marsie jest. Znamy klimat tej planety i jej budowę całkiem dokładnie już dzięki lotom bezzałogowym, rzecz jasna lotom rozmaitych sond i próbników. No i wreszcie może w perspektywie nie już tak odległej przecież istnieje nadzieja, że to właśnie Mars będzie pierwszą planetą, na której stanie ludzka stopa. Jeśli nie liczyć Księżyca, oczywiście tu można dyskutować, czy to planeta, czy nie, jest to nasz satelita. Tam byliśmy, to wiemy. Ale właśnie Mars być może będzie następnym takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o załogowe loty i w ogóle eksplorację naszego Układu Słonecznego przez człowieka.
Istnieje teoria, i o tym pan profesor wspomniał, że to, co dzieje się obecnie w sensie geologicznym, klimatycznym na Ziemi, na Marsie się już stało. Mars jest zatem taką drugą, starszą Ziemią. Czy aby nie przybyliśmy z Marsa? Jak pan odnosi się do takich teorii?
Sceptycznie, ale nie w 100% sceptycznie. Przypadki znajdowania przecież meteorytów, które pochodzą z Marsa, które są po prostu próbkami niejako tej planety z czasów, kiedy Układ Słoneczny był ogromnie niespokojnym miejscem, kiedy wszystkie świeżo powstałe planety były intensywnie bombardowane przez gruz kosmiczny, którego w tych czasach jeszcze, powiedzmy 3 miliardy lat temu, czy dawniej jeszcze, było mnóstwo w przestrzeni. Teraz już go nie ma, został niejako wykurzony. Jest już spokojnie, ale wtedy tak nie było i stąd właśnie biorą się te odłamki. Także kto wie, co do nas mogło przywędrować w tych czasach razem po prostu z kawałkami skał.
I jak pan ocenia pomysły terraformowania Marsa? Robert Zubrin w swojej książce Czas Marsa nakreślił taką wizję, że kiedyś tam może nawet nie tyle polecimy, co wrócimy i Mars znów stanie się planetą pełną życia.
To jest ciągle jeszcze science fiction, ale bez takiego odważnego myślenia i wybiegania w przyszłość nie ma postępu, także takie pomysły choć w tej chwili wyglądają kompletnie, zupełnie nierealnie, zarówno z punktu widzenia ich inżynierii i może patrząc na to, jak ludzkość się rozwija i jakie ma w tej chwili problemy, trudno sobie wyobrazić, ażebyśmy bardzo prędko już zaczęli myśleć o kolonizacji czy ekspansji w naszym Układzie Słonecznym. Ale kto wie, jeśli przeżyjemy nasze własne problemy i faktycznie zaczniemy spoglądać dalej, co mam nadzieję nastąpi, to tego rodzaju pomysły, które w tej chwili wydają się dziką fantazją, mogą się okazać całkiem realne. Zresztą przykładów tego rodzaju w historii jest dość, w historii nauki i technologii, prawda?
Terraformowanie to pomysł odważny i pomysł liczony zapewne na tysiące lat, biorąc pod uwagę obecny stopień zaawansowania technologicznego Ziemian. Ale lot na Marsa, lot załogowy, to już jest dająca się przewidzieć przyszłość. Czy mógłby pan nakreślić taki kalendarz?
Kalendarza żadnego nakreślać nie chciałbym, dlatego że doświadczenie uczy znów wszelkie tego rodzaju spekulacje połączone z próbą utworzenia jakiejś takiej przyszłościowej chronologii na ogół zupełnie są bez sensu w tym sensie, że rzeczywistość wygląda później zupełnie inaczej. Tym niemniej z tego, co się w tej chwili dzieje i z rozwoju technologii kosmicznej w tej chwili, optymistycznie można by powiedzieć, że być może w następnym dziesięcioleciu taka próba, czy taki lot będzie miał miejsce, rzeczywiście to nastąpi. Właściwie technologia istnieje już. Trzeba rzecz jasna pieniędzy i woli, ja wiem, nie tylko intelektualnej, ale powiedziałbym politycznej, dlatego że jak wiadomo, jak dotychczas astronautyka rozwijała się w myśl tego, co dyktowała polityka, polityka globalna. Przecież postęp w astronautyce, który dokonał się dotychczas, był głównie napędzany wyścigiem pomiędzy byłym Związkiem Radzieckim i Ameryką. Chodziło o dominację przestrzeni. I osłabł on, kiedy po prostu zanikła, czy też w dużej mierze zanikła potrzeba tego rodzaju wyścigu, prawda? Jak to będzie dalej, trudno powiedzieć. Moja nadzieja jest taka, że prywatni inwestorzy, coraz większe jest zainteresowanie bogatych osób prywatnych i firm w eksploracji przestrzeni kosmicznej na własną rękę. Ja mam nadzieję, że to właśnie spowoduje, że polityka zejdzie na dalszy plan, jeśli chodzi o rozwój astronautyki i przypuszczam, że będzie to z pożytkiem dla niej.
Jeśli polityka odejdzie na dalszy plan, to na pierwszym planie pojawi się z pewnością ekonomia. Amerykanie umieją doskonale liczyć, a zatem powstaje pytanie, jak zarobić na Marsie? Do czego taki Mars mógłby się nam, ziemianom, przydać?
Trudno powiedzieć. Naprawdę nie mam pojęcia absolutnie do czego, z wyjątkiem być może kolonizacji. Przypuszczam, że eksploatacja właśnie niemczego, co na Marsie jest, a u nas nie ma, mogłaby być istotna, choć można sobie wyobrazić, że z czasem Ziemia stanie się tak uboga, bo wszelkie materiały, których potrzebujemy, że właściwie każdy inny obiekt, nawet kosmiczny, będzie potrzebny. Być może będziemy aż tak zdesperowani. Przecież w science fiction i nie tylko mówi się poważnie, a także opisuje się sytuacje, w których eksplorowane są asteroidy, pas asteroidów, bogate w rozmaite minerały, metale itd., itd. Także być może Mars się też do tego w jakiś sposób będzie nadawał.
A czy może się nadać do kosmicznej turystyki? Wakacje na Marsie?
Pewnie. Znowu można puścić wodze fantazji. Tutaj wyobrazić sobie, że z czasem Układ Słoneczny będzie czymś w rodzaju parku, nieco większego powiedzmy, gdzie ziemianie będą udawać się na wakacje, zamiast powiedzmy do Sopotu, czy Ustki, czy Łeby, to właśnie na Marsa, czemu nie?
Mars jest planetą pustynną, to wiemy doskonale, natomiast jest chyba ze wszystkich ciał w Układzie Słonecznym najbardziej przyjazny z ziemskiego punktu widzenia. Gdybyśmy znaleźli się na marsjańskim równiku, to...
Wszystko to byłoby zupełnie... Znaczy wiadomo, że w lecie na Marsie, na równiku, temperatura chwilami może dochodzić nawet do 20 stopni Celsjusza. Ale oczywiście tym nie należy się zbyt podniecać, dlatego że to jest zupełnie chwilowe i warunki w dalszym ciągu są tam ogromnie ekstremalne. Atmosfera jest rozrzedzona, nie nadaje się do oddychania z tego powodu, a także z powodu składu chemicznego tejże atmosfery. Także posiedzieć sobie na pustyni i poopalać się na marsjańskim słońcu to jest fantazja, która pozostanie fantazją, chyba że rzeczywiście terraformowanie faktycznie nastąpi. Z punktu widzenia oczywiście naszej niezaspokojonej ciekawości byłaby to zawsze wycieczka bardzo ciekawa, ale jeśli chodzi o relaks, bardzo wątpię.
A jeśli chodzi o miłośników astronomii, czy ta rozrzedzona atmosfera mogłaby sprawić, że marsjańskie gwiaździste noce byłyby atrakcyjne dla obserwacji? Czy gwiazdozbiory wyglądałyby tak samo? Czy widzielibyśmy z Marsa Ziemię, inne planety? Jak wyglądałoby takie niebo?
No, oczywiście to są odległości tak małe w porównaniu nawet z odległości od najbliższej gwiazdy, że wszystko wyglądałoby dokładnie tak samo, ale z punktu widzenia obserwatoriów kosmicznych Księżyc, wydaje mi się, nadaje się do tego o wiele lepiej. Tam w ogóle nie ma atmosfery, jest bliżej. A wystarczy ulokować obserwatoria na drugiej stronie Księżyca. Takie pomysły już od dawna istnieją i wszystko będzie bardzo dobrze. Mars do tego akurat nie jest potrzebny. A jeszcze lepiej mieć po prostu teleskopy czy instrumenty obserwacyjne rozmaite, które sobie gdzieś tam orbitują. To jest lepsze także z punktu widzenia inżynierii, bo nie ma potrzeby troszczyć się o grawitację.
Sporty ekstremalne na Marsie. Został nam taki temat. No bo jeśli już chcielibyśmy go komercyjnie wykorzystać, to ludzie bogaci często sięgają po takie rozrywki, które przydają trochę więcej adrenaliny. To mógłby być jakiś cliffhanging w Dolinie Marinerów, to mogłaby być wspinaczka na Olympus Mons, to mogłaby być paralotnia, za pomocą której człowiek latałby całe dziesiątki kilometrów. Mars nadaje się do tego, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne i ciążenie?
Wyobrażam sobie, że to, co się nazywa na Ziemi sportem ekstremalnym, przestałoby być ekstremalne na Marsie właśnie ze względu na mniejsze ciążenie. Czytałem kiedyś taką nowelę, która opisywała wspinanie się właśnie na Olympus Mons, największą górę w Układzie Słonecznym, czy największy wulkan i górę jednocześnie, o czym być może nie wszyscy Państwo wiecie. To była nawet interesująca lektura i wyobrażam sobie, że jeśli faktycznie z czasem Mars zostanie zaludniony, to komuś prędzej czy później wpadnie do głowy, żeby coś takiego zrobić, a także inne różne rzeczy, które nazywamy, które klasyfikujemy jako sporty ekstremalne. Czemu nie?
W każdym razie pan profesor zapisuje się na taką wycieczkę.
Byłoby to naprawdę interesujące, choć rozważania tego rodzaju są dla mnie w tej chwili fantazją do tego stopnia, że nawet powiedziałbym niezbyt chętnie o tym mówię, dlatego że problemy, które mamy, nawet jeśli skoncentrować się na samej astronautyce, są tak kolosalne, że one w moim pojęciu całkowicie przesłaniają takie różne przyjemności, które tam kiedyś mogą faktycznie być chlebem powszednim. Do tego daleko, jeszcze bardzo daleko.
Znacznie bliżej nam do najbliższych misji marsjańskich. Wspomnieliśmy o tym, że jesteśmy pewni, iż na Marsie istnieje woda. Woda zmrożona gdzieś tam w gruncie, woda w stanie stałym, woda, która dla nas, Ziemian, jest w pewnym sensie rozpuszczalnikiem życia. Jak duża jest szansa znalezienia pierwocin życia, bądź też życia w formie aktywnej na Marsie w porównaniu z innymi ciałami Układu Słonecznego, czy też w ogóle wybiegnijmy w pozasłoneczne układy planetarne?
Nie mam pojęcia. I jedna rzecz, jeśli chodzi o Marsa, która jest trochę podejrzana, znaczy właściwie w tym nie ma nic rzeczywiście podejrzanego, ale dziwna i taka bardzo antropocentryczna, to jest właśnie to, że jesteśmy z rozmaitych powodów, czy to naukowych, czy to wręcz emocjonalnych, związani z Marsem. Znacznie bardziej, aniżeli z innymi planetami. Tymczasem doświadczenie uczy, że bez przerwy natykamy się na niespodzianki i okazuje się, że to, co sobie myśleliśmy i zakładaliśmy, okazuje się nieprawdą. I może być dokładnie tak w wypadku Marsa na przykład. Są przynajmniej dwa inne obiekty w Układzie Słonecznym, które być może z punktu widzenia poszukiwania życia poza Ziemią mogą się okazać ciekawsze, choć znacznie trudniej dostępne, mianowicie Europa, jeden z księżyców Jowisza, która, jak wiemy, jest pokryta lodową skorupą, pod którą niektórzy podejrzewają mogą kryć się ciepłe, w miarę ciepłe oceany i kto wie, co tam jest. Oraz Tytan, wielki satelita Saturna, który ma gęstą atmosferę, podejrzaną o to, że może ona wyglądać mniej więcej tak, czy mieć skład chemiczny mniej więcej taki, jaki miała atmosfera ziemska 2 czy 3 miliardy lat temu. Być może, tak jak powiedziałem i wracam do tego, są to obiekty ciekawsze niż Mars.
Mars za to jest najbliżej nas i pewnie z tego powodu najbardziej nas interesuje.
Z całą pewnością tak właśnie jest.
Profesor Aleksander Wolszczan o Marsie. Tylko w Radiu Planet i Komet z Polskiego Radia PIK.
Reflection of our faces. We're all so
kompozycji Daniela Bluma Lemon Smile kryje się marsjański akcencik, a to za sprawą Marsii, która tak pięknie zaśpiewała Lemon Smile. Pora jednak zmienić temat.
Tu Radio Planet i Komet, nocny patrol.
Nie mniej ważnym wydarzeniem obok wielkiej opozycji Marsa jest całkowite zaćmienie Księżyca, które właśnie zbiega się z marsjańską opozycją w piątek 27 lipca. Mamy więc prawdziwą kosmiczną kumulację. Aby przeżyć najbardziej spektakularny wieczór ostatnich lat na niebie gwiaździstym, najpierw postarajmy się o miejsce wolne od przeszkód, jak drzewa czy wysokie budynki, w kierunku południowo-wschodnim. Najlepiej poza miastem. Tym razem czas jest wyjątkowo korzystny, bo spektakl wypada wieczorem. Pamiętają Państwo ostatnie chociażby zaćmienie superksiężyca, które wypadło o nieprzytomnie porannych godzinach, druga, trzecia, czwarta, to było 28 września 2015 roku. Tym razem zaćmienie księżyca wystartuje już o jego wschodzie, czyli wieczorem, wtedy kiedy wiele osób jest jeszcze aktywnych, a skoro mamy wakacje i skoro mamy piątek, czyli początek weekendu, no to kto pójdzie spać, mając szansę ujrzenia najdłuższego zaćmienia księżyca w całym XXI wieku? Oto kluczowe momenty. Po 20 księżyc wschodzi, a proszę pamiętać, że między krańcowymi punktami Polski moment wschodu różni się niemal o godzinę. I tę informację dajemy pod rozwagę tym, którzy słuchają nas na przykład w Przemyślu lub Sanoku, albo w Szczecinie czy Świnoujściu. Ci, którzy znajdą się na południu Polski, będą mieli o tyle korzystniejsze warunki, że tam nocne ciemności zapadają najszybciej, a księżyc wędruje nieco wyżej na nieboskłonie niż ten oglądany z nadmorskich miejscowości. Tam wciąż panują białe noce, więc dodatkowo nocne niebo jest jeszcze dość jasne. O 20.24 początek fazy częściowej zaćmienia, zatem na przykład mieszkańcy czy wczasowicze będący w Sanoku zobaczą najpierw wschód księżyca, a potem dopiero cień ziemi nadgryzający stopniowo księżycową tarczę. Natomiast ci, którzy znajdą się nad morzem, będą widzieli już zaćmiony częściowo księżyc, dopiero wyłaniający się zza południowo-wschodniego horyzontu. Wszyscy jednak dostrzeżemy początek fazy całkowitej, bo wtedy księżyc będzie już nad całą Polską. To się stanie o 21.30, a całkowite zaćmienie księżyca potrwa aż do 23.14 i to będzie najdłuższe zaćmienie księżyca w całym XXI wieku. Jak to się dzieje, to wyjaśniamy w naszym filmowym kalendarzu astronomicznym na lipiec. Zachęcam do odwiedzin witryny Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Proszę sobie kliknąć zakładkę z audycjami i dalej Radio Planet i Komet. A po kliknięciu strony naszej audycji wyświetli się filmowe niebo w lipcu i proszę sobie prześledzić mechanizm tego najdłuższego w całym stuleciu zaćmienia księżyca. Faza częściowa skończy się już 28 lipca, bo to będzie po północy, dokładnie 20 minut po północy. Mamy więc sporo czasu na obserwacje i mamy co obserwować. Przede wszystkim śledźmy zmieniającą się jasność i barwę księżycowej tarczy, bowiem każde zaćmienie wygląda inaczej. Nie ma dwóch identycznie wyglądających zaćmień. Zależy to od stanu przejrzystości ziemskiej atmosfery. W 1921 roku francuski astronom André-Louis Dangean stworzył 5-stopniową skalę oceny jasności i barwy zaćmionego księżyca. Jest to klasyfikacja wedle oceny subiektywnej, dokonywanej gołym okiem w czasie maksimum zaćmienia, więc każdy może zabawić się w astronoma. Niebagatelną rolę dla ciemności zaćmienia odgrywa też stopień zanurzenia księżyca w cieniu Ziemi, który jest niejednolity, stąd im bliżej jego środka, tym ciemniej. 27 lipca srebrny glob wpada dość głęboko w cień naszej planety, osiągając maksimum o 22.22 w fazie 1,61. To jest wyraźnie głębsza faza niż ta, którą przeżywaliśmy w trakcie omawianego już zaćmienia superksiężyca z 2015 roku. Mamy też szansę dostrzec ziemską warstwę ozonową. Księżyc przecież pełni rolę ekranu, na którym podczas zaćmienia wyświetla się obraz naszej atmosfery. Około 23:14, kiedy nasz satelita rozpocznie wynurzanie z cienia Ziemi, na kilka chwil pojawi się pojaśnienie lewej krawędzi Księżyca. Przybiera ono gołębi kolor, niekiedy zbliżający się do indygo lub bladego fioletu. Jest to efekt przejścia promieni słonecznych przez naszą warstwę ozonową, gdzie czerwień jest rozpraszana, zaś błękit i barwy pokrewne wędrują dalej w przestrzeń, subtelnie wyświetlając się na tle księżycowej tarczy. Z kolei faza zaćmienia częściowego stwarza nam okazję do podziwiania kształtu cienia Ziemi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że srebrny glob wygląda tak jak podczas comiesięcznych faz, ale kiedy przyjrzymy się uważniej, okaże się, iż księżycowy rogal jest nieco inny. Patrząc na wycofujący się cień naszej planety, spróbujmy sobie wyobrazić jego dopełnienie, a otrzymamy wirtualny obraz Ziemi na niebie. Szanse przeprowadzenia tego eksperymentu mamy mniej więcej do północy. Częściowe zaćmienie ostatecznie kończy się, przypominam, 20 minut później. Kto nie zapamiętał podanych informacji o całkowitym zaćmieniu Księżyca w piątek 27 lipca, nic nie stracił, bowiem niebawem na stronie Radia Planet i Komet www.radiopik.pl ukaże się podcast naszej audycji, zatem w dowolnym momencie będzie można po nią sięgnąć, a poza tym przygotowujemy specjalny filmowy instruktaż, który ukaże się na pewno w tym tygodniu, na pewno przed piątkiem. I warto będzie sięgnąć także po to medium w kanale radio-teleskop.pl na YouTubie. Tam sporo ilustracji też pokazujących, w jaki sposób na przykład fotografować całkowite zaćmienie Księżyca. O tym zresztą będziemy jeszcze mówili. I jeszcze jedno. W środę 25 lipca ukaże się najnowszy numer tygodnika Polityka, a w nim artykuł mojego skromnego autorstwa poświęcony kosmicznej kumulacji, czyli wielkiej opozycji Marsa, całkowitemu zaćmieniu Księżyca i innym zjawiskom, o których dziś jeszcze w Radiu Planet i Komet powiemy. O Księżycu i Marsie między innymi w utworze Fly Me to the Moon, Jazz Amour.
Let me see what spring is like on Jupiter.
Radio Planet i Komet.
W kalendarzu zakreślamy datę 27 lipca i proszę to uczynić grubym flamastrem.
Nocny patrol.
Piątek 27 lipca wieczorem należy do całkowitego zaćmienia Księżyca, do wielkiej opozycji Marsa. I to wszystko w niezwykłej konfiguracji, bowiem Księżyc i Mars znajdą się w koniunkcji, w złączeniu o 5,5 stopnia kątowego. Czerwona planeta zaświeci poniżej księżycowej tarczy, a ten widok z pewnością zrobi wrażenie nawet na tych, którzy nie interesują się astronomią i nie mają o niej zielonego pojęcia. Wielka opozycja Marsa to zjawisko, którego nazwę i mechanizm wyjaśniamy w filmowym kalendarzu astronomicznym na lipiec. Raz jeszcze polecam witrynę www.radiopik.pl, zakładkę z audycjami i proszę znaleźć wiersz Radio Planet i Komet, a tutaj niebo w lipcu, w filmowym kalendarzu astronomicznym. Tam o wielkiej opozycji Marsa, a najprościej mówiąc, czerwona planeta staje się najjaśniejszym obiektem nocnego nieba, oczywiście po Księżycu. Wenus nie liczymy, bo szybko znika z firmamentu wczesnym wieczorem. Zobaczyć Marsa jaśniejszego od Jowisza, czyli największej planety Układu Słonecznego, to wielka rzadkość. Następna taka okazja zdarzy się, przypominam, dopiero w 2035 roku. I teraz tak, widok krwawego Księżyca oraz nie mniej krwistego Marsa o 5,5 stopnia niżej, a Mars będzie w maksimum blasku, to wiadomo, zrobi ogromne wrażenie. Ale na dokładkę tuż obok może śmignąć meteor i to nie jeden. Tak się bowiem składa, że do kosmicznej kumulacji dołączają południowe delta Akwarydy. Do obserwacji tzw. spadających gwiazd potrzebne będzie miejsce z dala od silnych świateł. W czasie całkowitego zaćmienia Księżyca z ciemnego miejsca możemy dostrzec 10 do 15 iskierek ożywiających niebo. I na tym nie koniec kosmicznych atrakcji. Po 22.30 z północnej i centralnej Polski uważnie śledźmy zachodni horyzont, nad którym zaświeci wyraźny, majestatycznie sunący w górę punkt. To Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W szczytowym punkcie, około 22.35, stacja przewyższy blaskiem Marsa, zatem wrażenie będzie jeszcze bardziej imponujące. Przelot zakończy się nad południowo-wschodnim horyzontem, stosunkowo niedaleko Księżyca i Czerwonej Planety. Szczegółową ścieżkę lotu ISS dla dowolnie wybranej miejscowości podaje witryna heavensabove.com. Przypominam, że to zjawisko będzie widoczne z północnej i centralnej Polski. Jeśli ktoś znajdzie się w pasie Bieszczad albo w Karkonoszach, w Tatrach, tudzież na Podhalu, generalnie w południowej Polsce, to z jego perspektywy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie wędrowała nad północnym horyzontem, generalnie w północnej części nieba. Zatem za plecami będziemy mieli zaćmiony Księżyc i Marsa, a ISS pobiegnie sobie po przeciwnej stronie nieba. Niemniej będzie bardzo intensywnie świeciła. Jasność szacowana jest na minus 4 magnitudo, czyli to jest blask dorównujący maksimum blasku Wenus. Niesamowicie to wszystko nam się poukłada. Oby tylko pogoda dopisała. Przypomnę, w piątek 27 lipca.
Tu Radio Planet i Komet. Radiowa Szkoła Astrofotografii.
Wprawdzie do obserwacji nie potrzebujemy żadnego sprzętu, bowiem wszystkie obiekty będą doskonale widoczne gołym okiem, ale jeśli mamy aparat fotograficzny, spróbujmy zrobić zdjęcie. Smartfon czy tablet mogą nie dać rady, ale tak zwany kompakt wystarczy w zupełności. Najlepiej oczywiście posłużyć się aparatem z wymienną optyką w postaci obiektywów o dużej jasności, bowiem do uwiecznienia wszystkich atrakcji wieczoru 27 lipca potrzebujemy różnych ogniskowych. Przede wszystkim należy unieruchomić sprzęt na statywie, aby zrobić nieporuszone zdjęcia. Najlepiej z użyciem wężyka spustowego, ale nie jest to niezbędne. Pomóc może też samowyzwalacz. Jeśli chcemy zobaczyć w miarę dużą tarczę Księżyca na zdjęciach, potrzebujemy ogniskowej minimum 200 mm. Ideałem jest 400-500 mm nawet lub więcej, ale tu wkraczamy już w temat astrofotografii z użyciem teleskopu. Z kolei do sportretowania Księżyca w złączeniu z Marsem wystarczy nam obiektyw o ogniskowej około 100 mm. Standardowe szkło 50 mm również może się przydać. także do łapania meteorów. W tym wypadku konieczne jest ustawienie w miarę dużej czułości ISO i otwarcie przysłony obiektywu do wartości przynajmniej f2.8. Oczywiście krótsze ogniskowe, na przykład 20 mm, mocno zwiększają nasze szanse w polowaniu na spadające gwiazdy podczas zaćmienia. Dobrze jest w tej sytuacji mieć obiektyw zmiennoogniskowy, czyli zoom, o dosyć dużej rozpiętości, na przykład 18-105. Są takie obiektywy, dedykowane oczywiście określonym aparatom. Warto jednak zadbać o taki sprzęt, by nie tracić czasu na przepinanie obiektywów i móc eksperymentować, bo tak właśnie będzie trzeba uczynić z czasami ekspozycji. Zależą one m.in. od pory fotografowania, zaświetlenia okolicy, w której robimy zdjęcia, głębokości zaćmienia, ustawień aparatu itd. I jeszcze jedno. W fazie całkowitej zaćmienia Księżyca niezbędne jest zastosowanie mechanizmu prowadzącego aparat za ruchem naszego satelity. Jeżeli fotografujemy na przykład z kilkusekundowym czasem naświetlania ogniskową powyżej 100 mm, inaczej Księżyc wyjdzie poruszony. Warto sprawdzić przykładowe parametry naświetlania w autorskiej galerii radio-teleskop.pl www.radio-teleskop.pl. Tam zamieszczam m.in. zdjęcie z zaćmienia w formie mozaiki, z zaćmienia superksiężyca z 28 września 2015 roku. I oczywiście do zdjęcia dołączona jest taka fiszka techniczna, taki krótki opis zawierający parametry fotografowania. Można z tego wzorca jak najbardziej korzystać. Zachęcam. No i jeszcze jedno. Dla uwiecznienia całego przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej niezbędny będzie ultraszerokokątny obiektyw typu rybie oko. I taki przykład, ilustrujący właśnie przelot ISS w szerokim kadrze, również można znaleźć w witrynie www.radio-teleskop.pl.
Radio Planet i Komet.
Mam nadzieję, że porady przydadzą się uczestnikom wakacyjnego konkursu. To będzie nasz wielki wakacyjny konkurs na najciekawsze zdjęcie ilustrujące szał niebieskich ciał wieczorem 27 lipca. Nagrody do obejrzenia w witrynie Radia Planet i Komet. www.radiopik.pl, zakładka z audycjami i proszę odnaleźć wiersz Radio Planet i Komet. A tam zdjęcie ilustrujące pulę nagród do wygrania w naszym wielkim wakacyjnym konkursie. Warto powalczyć. Nagrodą główną jest lornetka w sam raz na wakacyjny wieczory. Czekam pod adresem planety@radiopik.pl. Można też na piechotę, jeśli ktoś chciałby zrobić odbitki, takie klasyczne zdjęcia drukowane, to można je podesłać pod adresem Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio Pik z dopiskiem Radio Planet i Komet, albo Ślusarska 5 87 100 Toruń. Czekamy do końca wakacji, więc czasu jest sporo, a przypomnę, wybieramy najciekawsze zdjęcie ilustrujące szał niebieskich ciał wieczorem w piątek 27 lipca. Czas na rozstrzygnięcie ostatniej zagadki.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Kiedy po raz ostatni doszło do wielkiej opozycji Marsa?
Uważni słuchacze dzisiejszego wydania Radia Planet i Komet już wiedzą doskonale. 2003 rok.
A no właśnie, ta ostatnia wielka opozycja, ja nie zapomnę blasku Marsa. Marsa widzieliśmy wiele razy, prawda? Ale wtedy, kiedy był najbliżej, naprawdę najbliżej, najbliżej Ziemi, wtedy był wyjątkowo jasny. On świecił, nie wiem, ja miałem wrażenie, świecił tak jasno jak Wenus, która teraz nam po zachodzie Słońca pięknie promieniuje, ale srebrnym blaskiem, prawda? Mars był taki wyraźnie taki, nawet nie tyle złoty, ile właśnie czerwonawy. I naprawdę był jasny. Wyglądał bardzo dziwnie.
Spotykaliśmy się także z słuchaczami Radia Planet i Komet na wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, dokąd zadźwigaliśmy wielki planetaryjny teleskop i różne z tym przygody były. Być może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby troszkę to sobie powspominać. Magdalena Biernacka zgarnia nagrody fundowane przez wydawnictwo Multico oraz Europejskie Obserwatorium Południowe bardzo prosimy o adres, bo Magdalena do prawidłowej odpowiedzi adresu pocztowego nie dołączyła, zatem czekamy. planety@radiopik.pl. A ja dodam jeszcze, że nagrody w naszym wakacyjnym konkursie astrofotograficznym fundują Delta Optical, Europejskie Obserwatorium Południowe i dwumiesięcznik Urania Postępy Astronomii. Przypomnę, prace należy nadsyłać do 31 sierpnia, a nagradzamy najciekawsze zdjęcie ilustrujące wielką opozycję Marsa, zaćmienie Księżyca, przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Delta Akwarydy, wszystko to, co rozegra się wieczorem 27 lipca na firmamencie.
Radio Planet i Komet. Poradnik obserwatora.
Na koniec jeszcze słów kilka na temat tego, gdzie są imprezy, na które można wpaść wieczorem 27 lipca i popatrzeć na przykład przez teleskop na zaćmiony Księżyc. Ano zapraszają kujawsko-pomorskie astrobazy. Na pewno astrobaza w Dobrzyniu nad Wisłą, najpiękniej położona, na Wiślanej Skarpie z pięknym widokiem w kierunku południowo-wschodnim, na pewno nie będzie przeszkód w obserwacjach. Astrobaza w Golubiu Dobrzyniu, w sąsiedztwie zamku księżnej Anny Wazówny. Gostycyn, tu zapraszamy w Bory Tucholskie. Mam nadzieję, że drzewa nie przeszkodzą w obserwacjach, ale astrobaza w Gostycynie także będzie gotowa w piątkowy wieczór na przyjęcie państwa. I wreszcie Jabłonowo-Pomorskie w godzinach od 21 do północy w piątek 27 lipca otworzy swoje podwoje, a opiekunowie wystawią kilka, przynajmniej kilka teleskopów, tak obiecali, oby dopisywała nam pogoda. Także w Gębicach, ale nie tych koło Mogilna w kujawsko-pomorskim, lecz tych koło Czarnkowa w wielkopolskim. Tam oprócz obserwacji astronomicznych będą także prelekcje i konkursy do świetlicy w Gębicach. Proszę wziąć ze sobą leżaki, kocyki, wszystko to, co sprawi, że będzie się państwu wygodniej obserwowało wszystkie te fenomeny w piątek 27 lipca w godzinach od 21 do 1 w nocy. Gębice, przypominam, nie te koło Mogilna, lecz koło Czarnkowa w Wielkopolsce. Na pokaz całkowitego zaćmienia Księżyca i wielkiej opozycji Marsa zaprasza także Planetarium Grudziądz. Od 21.30 do 23.30, tak to precyzyjnie zaplanował szef placówki, zaprzyjaźniony z Radiem Planet i Komet, Sebastian Soberski. Oprócz tradycyjnego pokazu astronomicznego i obserwacji przez teleskopy, będzie transmisja online. Na stronie internetowej Planetarium Grudziądz znajdą państwo właściwą ścieżkę do tego, by za pośrednictwem internetu podziwiać zarówno zaćmiony Księżyc i niezwykle jasnego Marsa. Nie będzie natomiast spotkania w Niedźwiadach. Przyczyna jest prozaiczna. Drzewa. Drzewa porastające horyzont dokładnie w kierunku południowo-wschodnim uniemożliwiają przeprowadzenie sesji obserwacyjnej z Niedźwiad. Za to już 9 sierpnia startuje w Niedźwiadach 22 OZMA, czyli ogólnopolski zlot miłośników astronomii. Od 9 do 12 sierpnia, czyli pięknie się to wszystko wceluje w maksimum Perseidów, a szczegóły znajdą państwo w internecie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę OZMA 2018 i bezbłędnie odeślę państwa na stronę Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego. Być może państwo zastanawiają się, dlaczego Planetarium Toruń nie robi pokazu wielkiej opozycji Marsa i całkowitego zaćmienia Księżyca. Ano dlatego, że my zbieramy siły wespół w zespół z Planetarium Toruń na spektakularne przedsięwzięcie Skyway. Tak jest. Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway 2018 w Toruniu od 21 do 26 sierpnia. Czas Marsa. Specjalna multimedialna instalacja stanie na skwerze w Dolinie Marzeń naprzeciwko hotelu Copernicus. Instalacja, jakiej jeszcze nie było. I mam nadzieję, że efekt przejdzie państwa najśmielsze oczekiwania. Już teraz zapraszam na toruński Skyway od 21 do 26 sierpnia. Tymczasem pięknie dziękujemy za dziś.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski. Przypomnę, Kto nie zdążył posłuchać dzisiejszego Radia Planet i Komet, ten ma szansę uczynić to w podcaście na stronie www.radiopik.pl. Ma szansę obejrzeć film instruktażowy, który w tym tygodniu pojawi się w kanale radio-teleskop.pl na YouTubie i ma szansę przeczytać w tygodniku Polityka. Najnowszy numer ukazuje się w środę 25 lipca. Kosmiczna kumulacja. Zapraszam do lektury artykułu. A Radio Planet i Komet z polskiego Radia Pik powróci w drugi poniedziałek sierpnia. Na zakończenie dziś Moon Song, Charlie Hayden i Pat Metheny.